1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. To był zryw, w którym uczestniczyli młodzi ludzie, czasami nawet dzieci. Uczestniczyli też mieszkańcy ziemi wieluńskiej i właśnie dzisiaj poprzez rozmowę o nich oddamy im hołd, że poświęcili swoje życie i zdrowie za ojczyznę. Moim i Państwa gościem jest dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Jan Książek. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry.
O uroczystościach, które odbędą się dziś o godzinie 17:00 już mówiliśmy, o rekonstrukcji historycznej, która odbędzie się jutro na ulicy Ewangelickiej również. Natomiast dzisiaj skupimy się na osobach, konkretnych nazwiskach, które możemy odnaleźć na kartach historii, a przede wszystkim w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, aby wspomnieć tamten okres.
Tak, możemy te postaci odnaleźć na kartach historii. Niestety już wszystkie na cmentarzach, bo nawet jeżeli te postaci to osoby absolutnie wybitne, każda z nich to wielka osobowość przeżyły, no to niestety już po prostu tak fizycznie pomierały. Historie tych postaci są niezwykle, niezwykle ciekawe i właściwie każda z opowieści o tych postaciach to gotowy scenariusz na film, książkę. O tych postaciach opowiadamy również na wystawie plenerowej, która jest dostępna od wczoraj. Dzisiaj wystawa stoi przed pomnikiem rotmistrza Pileckiego, gdzie właśnie będą się odbywały uroczystości. Jutro będzie stała na placu Kościoła Poewangelickiego, gdzie będzie właśnie wspomniana rekonstrukcja i koncert. Można będzie z tymi postaciami zapoznać się z ich historią, zobaczyć faktycznie na zdjęciach, jak wyglądali ci, którzy uczęszczali do szkół wieluńskich, jak pracowali jako młodzi harcerze w swoich drużynach, jak na przykład Andrzej Błyszyński czy Wiesio Niżankowski, którzy uczęszczali do wieluńskiej szkoły powszechnej przy ulicy Rudzkiej, tej słynnej szkoły i należeli do drużyny księcia Józefa Poniatowskiego, ale później jako wybijający się młodzi ludzie od 1938 roku rozpoczęli naukę w gimnazjum Stefana Batorego, to słynne gimnazjum warszawskie, które wykształciło całe pokolenia niezwykle ważnych osobowości. I tam rozpoczęli szkołę i kształcili się przez rok, kiedy Andrzej Błyszyński przyjechał do swojej najbliższej rodziny, do rodziców, do siostry Zosi. Przypomnę, że tą Zosią była świętej pamięci Zofia Burchacińska, tak blisko związana z Wieluniem, z nami, ze wszystkimi, bo to znana postać, a całkiem niedawno odeszła na inną służbę. Pani Zofia Burchacińska wspominała o swoim bracie Andrzeju w taki najbardziej ciepły sposób, opowiadając o nim, jaki on był dobrze wychowanym, jakim był wspaniałym bratem i jaki był głęboko patriotycznie ukształtowany, bo cała rodzina taka była, ojciec przecież był żołnierzem także września 1939 roku. A on razem z rodziną wyjechał w okolice Warszawy, tam przebywając oczywiście nie mógł jako harcerz związać się ze słynnymi szarymi szeregami. Podobnie jak jego kolega Wiesiu i oni rozpoczęli ten bój i niestety obydwaj zginęli w czasie Powstania Warszawskiego jako bardzo młodzi ludzie.
To wychowanie patriotyczne, wydaje mi się, w tamtym okresie było bardzo silne. To samo rodzina pastora Wenta. Tutaj też wielokrotnie wspominaliśmy tę postać. Bardzo nastawieni młodzi ludzie na ojczyznę, na patriotyczne idee i to później procentuje.
Tak, przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że to była młodzież bardzo ideowa. Skąd się to brało? No z prostych przesłanek. Przez bardzo długi czas nie mieliśmy wolnej Polski. Całe pokolenia musiały o nią walczyć, więc każde pokolenie było wychowywane w duchu głębokiego patriotyzmu, znajomości literatury, polskiej muzyki, poezji, co dzisiaj no, nie jest takie bardzo oczywiste w wielu przestrzeniach, ale w tamtym czasie dla większości był to obowiązek, żeby myśleć bardzo pozytywnie o Polsce, o przodkach, o tym, co się stało, dlaczego tak trudno było, a oni wyciągając wnioski dzięki starszym, dzięki swoim rodzicom, dzięki wychowawcom, wiedzieli, że kształtowanie postaw jest niezwykle ważne. Nie bez powodu mówi się o pokoleniu Kolumbów. Przypomnijmy sobie, że to jest zwrot, który związany jest właśnie z tym wychowaniem, ale też z tym rocznikiem około 1920, prawda? Kiedy ci młodzi ludzie zaczynają wchodzić w życie młodzieńcze w okresie Polski odrodzonej, kiedy już są ukształtowani. Możemy zwrócić tę uwagę oczywiście na Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, no bo to jest taki wzór, prawda? I postać niezwykle dla nas ważna, nie tylko w kontekście poezji, ale wszystkiego tego, co on mówił i jak się zachowywał i później niestety w kontekście jego śmierci powstańczej. Tak więc tych młodych ludzi, tak jak wspomniani Wentowie, bo nie tylko Elżbieta Wentówna, która dla nas jest niezwykle ważną postacią, bo po pierwsze mieszkała w budynku plebanii, którą gmina Wieluń zakupiła na rzecz Muzeum Ziemi Wieluńskiej, ale była też harcerką, była uczennicą Szkoły Powszechnej w Wieluniu. Była niezwykle utalentowaną, ale jak ją obserwujemy na zdjęciach, taką bardzo rezolutną, bardzo miłą, bardzo sympatyczną, przepięknej aparycji młodą kobietą. I kiedy Niemcy wyrzucili całą rodzinę z Wielunia, bo pastor Henryk Wendt nie podpisał żadnej listy, chociaż wiadomo, że korzenie jego w głębszych przestrzeniach to korzenie niemieckie, ale on powiedział, że nie podpisze, że on nie będzie poddawał się tym naciskom tej strasznej ideologii hitlerowskiej, no to po prostu stąd go, mówiąc brutalnie, wywalono. Razem z rodziną wyjechał do Warszawy, do znajomych, tam zatrudnił się, pracował. Ale Elżbieta Wentówna razem ze swoim bratem Janem Pawłem oraz starszą siostrą Marią oczywiście weszli w nurt pracy niepodległościowej, także byli harcerzami i kiedy wybuchło powstanie 1 sierpnia 1944, to oni do tego powstania przystąpili. Brat Jan Paweł oraz siostra Maria mieli o wiele więcej szczęścia. Walcząc przeżyli, natomiast Elżbieta, nazywana Żunią, niestety ranna w głowę, trafiła do jednego ze szpitali warszawskich. Ten szpital był przeniesiony później do szpitala maltańskiego i tam po raz ostatni ją widziano i ślad się urwał po Żuni. Ale historia jest bardzo taka zajmująca, ciekawa i niezwykle taka głęboka, bowiem rodzice otrzymali sygnał, że już po wojnie ktoś ją widział na terenie Niemiec. Bo rzeczywiście było tak, że niektórych rannych przewożono do innych szpitali. Większość rannych powstańców była oczywiście niestety dobijana, ale było tak, że niektórych ratowano i oni się łudzili, że ona gdzieś przeżyła, skoro była ranna w głowę, bo to było pewne, to było potwierdzone, że być może straciła pamięć i gdzieś tam może mieszka i oni przez długi, długi czas, mamy pełną dokumentację, jak poszukują poprzez Czerwony Krzyż, poprzez różne organizacje i mamy taki piękny portret pastelowy tej dziewczyny i przez długi czas nie mogli się oswoić z tym, że ona z dużą pewnością zginęła, a ta informacja o tym, że ona może gdzieś tam na terenie Niemiec żyje, chyba nie była prawdziwa. I w końcu po wielu latach zdecydowali się na to, że upamiętnią swoją córkę symbolicznym nagrobkiem na wieluńskim cmentarzu ewangelickim. Także to jest jedna z tych takich opowieści dramatycznych, ale też takich niezwykle oddających tamten czas, prawda? I tamtą nadzieję na to, że po tym dramacie może jeszcze spotka nas pewne odrodzenie w kontekście odnalezienia swojego bliskiego, tak jak liczono na to, że Stanisław Zarzycki, który był żołnierzem wojny 20 roku, a urodził się w Białej, tej naszej podwieluńskiej, przed wojną ukończył studia na Uniwersytecie Poznańskim, był agronomem powiatowym, współzałożycielem mleczarni wieluńskiej, także postać absolutnie niebanalna. Był wykształconym inżynierem. W drugiej połowie lat 30. to była osobowość bardzo znana na terenie powiatu wieluńskiego. I on także wyjechał do Warszawy w czasie wojny i naturalnie włączył się w nurt pracy niepodległościowej, kiedy wybuchło powstanie jako żołnierz 20 roku, ten, który bił bolszewików pod Warszawą, oczywiście walczył również o wyrzucenie Niemców z Warszawy. Ciężko ranny i sprawa jest też bardzo ciekawa, bardzo zajmująca, bo rodzina opowiada o tym, że kiedy po zakończeniu wojny ekshumowano ciała powstańców, to jego dokumenty w marynarce znajdowały się przy poległym innym powstańcu, że to nie był on, że nie potwierdzono tej postaci. I co ciekawe, po kilkunastu latach pewna osoba, która przybyła z głębi Związku Radzieckiego, przekazała informację jakoby, że Stanisław Zarzycki żyje gdzieś tam w Rosji. Mogło tak być, że on jako powstaniec, bo tak się zdarzało, a walczył na Czerniakowie, przepłynął przez rzekę Wisłę na tak zwaną Pragę, czyli na prawobrzeżną część Warszawy i tam być może zagarnięty przez Sowietów trafił do jakiegoś obozu jenieckiego w Rosji i tam być może później nie mógł się stamtąd po prostu wydostać tak bardzo, bardzo wielu Polaków.